Już jest z nami Marcin Chrzanowski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Patrzymy na Iran. Wydawałoby się, że niepokoje związane z zamordowaniem przez policję moralności jednej z młodych obywatelek Iranu, Kurdyjki dokładnie rzecz biorąc, wygasną, a tymczasem wydaje się, że rewolta trwa. To już jest stan, który zagraża władzy rewolucji islamskiej, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie. I jeszcze długo do tego brakuje. Obecne protesty faktycznie, można metaforycznie powiedzieć, złapały drugi oddech. Ściślej mówiąc, rozpoczęła się ich długa faza. O ile wcześniej te protesty były przeważnie demonstracjami na ulicach przeradającymi się w zamieszki, to teraz mamy do czynienia z bardziej pokojowymi, bardziej spokojnymi manifestacjami studentów i studentek, uczniów i uczennic szkół irańskich. Pojawiają się doniesienia właśnie o demonstracjach w Teheranie, Isfahanie, Araku, Ardabilu i kilku innych miejscach. Mamy też do czynienia ze znanymi już z chociażby 2009 roku i czasów Zielonego Ruchu, z brutalnym łamaniem protestów studenckich przez paramilitarne milicje Basij, polegające na tym, że po prostu na kampusy danej niepokornej uczelni po prostu wjeżdża, kolokwialnie mówiąc, oddział mężczyzn uzbrojonych w kije i pałki, no i po prostu pacyfikuje, bijąc studentów.
I przywrócić pokój, to jest rewolta tylko studencka, czy ona ma szersze kręgi? Jak to wygląda? Co możemy powiedzieć o nastrojach wewnątrz społeczeństwa irańskiego, bo zdaje się, że internet już nie jest tak całkiem dostępny, jak był niedawno.
Zgadza się. Władze bardzo skutecznie zablokowały dostęp do internetu. On jest okresowo włączany, wyłączany w zależności od tego, czy na danym obszarze są właśnie jakieś protesty, rozruchy, czy też nie, ale generalnie władza kontroluje internet. W tym momencie, jeśli chodzi o tą najbardziej widoczną, tą aktywną część protestów, no to faktycznie w tym momencie prym wiodą młodzi ludzie, przede wszystkim studenci. To na nich jak gdyby teraz spoczywa ciężar organizowania protestów. Jeszcze dwa tygodnie temu przekrój grup społecznych, które wyszły na ulicę, był dużo szerszy, bo protestowali wszyscy w sensie przedstawiciele wszystkich grup społecznych. Trzeba pamiętać, że pomimo tych protestów, pomimo kryzysów, pomimo niepowodzeń w społeczeństwie irańskim, Republika Islamska i polityka władz wciąż mają poparcie na tyle szerokie, że pozwalają jeszcze przez jakiś czas władzy spać spokojnie.
Miały być demonstracje popierające rząd, one się odbyły, miało być takie pokazanie, że jednak większość Irańczyków cały czas jest za rewolucją islamską?
Były organizowane około 10 dni temu w takich dwóch turach, przede wszystkim w Teheranie i Tabrizie, ale jak można było zobaczyć z materiałów filmowych, oficjalnych i nieoficjalnych, pomimo tego, że były one relatywnie liczne i faktycznie można było porównać ich liczebność do liczebności demonstracji przeciwko rządowi, no to energia i entuzjazm tłumu były nieporównywalnie mniejsze, jak się można domyślić.
Ajatollahowie jak reagują? Jaka jest to oficjalna wykładnia władz co do tego, co się dzieje na ulicach irańskich miast?
Oczywiście pojawiają się głosy krytyczne, ale nawet w łonie duchowieństwa, ale są one incydentalne. Oficjalna i bardzo, bardzo spójna wykładnia brzmi tak, że owszem, Irańczycy mają prawo do protestów, ale muszą to być protesty pokojowe. To po pierwsze. Po drugie, protesty, których jesteśmy świadkami, pokojowe nie są i nie są dozwolonymi protestami, tylko chuligaństwem i wandalizmem, no a Republika Islamska musi dbać o mienie i zdrowie obywateli. W związku z tym policja ma prawo użyć siły wobec wandali. To jest jedna rzecz. No i druga rzecz niezmiennie, podobnie zresztą jak przy każdej możliwej okazji, winą za ten zasięg protestów, winą za tumulty są obciążane oczywiście Stany Zjednoczone i Izrael, które poprzez siatkę swoich agentów i prowokatorów miały właśnie doprowadzić do tego, że tłum zrobił się agresywny i zaczął nawet atakować funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.
I doszło do zamieszek władz ajatollahów, jak rozumiem, nic nie zagraża, ale może to będzie jakiś asumpt do walk wewnętrznych? Są jakieś podziały na szczytach władzy? Cokolwiek możemy powiedzieć na temat różnych nastawień? Czy władza pozostaje monolitem?
Na zewnątrz tak, na zewnątrz pozostaje monolitem, natomiast w kuluarach, już za zamkniętymi drzwiami, trwa walka o wpływy. Jest ona oczywiście dosyć spokojna, gdyż establishment zdaje sobie sprawę, że od tej monolityczności, od spójności przekazu, od spójności władzy zależy ich przyszłość. Więc nie występują zbyt agresywnie przeciwko sobie, tylko starają się po cichu podzielić ten tort między siebie.
Zobaczcie, jak to wygląda. To już całkiem na koniec z innej beczki trochę pytanie, jak ten Iran wstrząsany jednak tymi protestami patrzy na sytuację globalną, patrzy na wojnę na Ukrainie, patrzy na prośby rosyjskie. Iran dostarczył Rosji dość istotną broń, drony uderzeniowe, drony samobójcze, czy tą artylerię, czy pociski krążące. To jest początek głębszej współpracy. Jak będzie wyglądać reagowanie Teheranu na chyba pogarszającą się sytuację Rosji na Ukrainie?
Raczej pogłębienia tej współpracy nie będzie z jednej prostej przyczyny. Poza dronami, które zresztą okazały, czy właśnie ściśle mówiąc amunicją krążącą, które notabene okazały się nie aż tak skuteczne, jak się wszyscy spodziewali, Iran nie ma zbyt wiele do zaoferowania Rosji. To tutaj mimo wszystko, mimo jak się okazuje pewnego zapóźnienia względem technologii zachodnich, to Rosja jednak jest tą stroną, która może Teheranowi coś zaoferować. Natomiast Iran Rosji już niezbyt wiele. Oczywiście wsparcie Iranu chociażby w tranzycie rosyjskich węglowodorów na podstawie umów swapowych też będzie bardzo dużą pomocą dla Rosji, no i wzrost wzajemnego handlu dwustronnego też pomoże i jednej, i drugiej gospodarce lepiej radzić sobie z sankcjami, co biorąc pod uwagę stanowisko Chin, które kupują węglowodory, zarówno przede wszystkim ropę, zarówno od Rosji i Iranu, pozwala przypuszczać, że ten może nie sojusz, bo to byłoby za dużo powiedziane, ale to takie partnerstwo z rozsądku między Rosją a Iranem będzie trwać i będzie się pogłębiać, natomiast będzie to pogłębianie bardzo powolne i bardzo, bardzo stonowane, gdyż jak wspominałem, Iran nie jest w stanie zaoferować Rosji zbyt wiele.
Powiedział Marcin Krzyżanowski, orientalista, geopolityk, wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, były dyplomata. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Do widzenia panu, do widzenia państwu.
Do usłyszenia. Na zegarach godzina 17:36, a my teraz po południu wnet na koniec wrócimy, a dokładnie przeniesiemy się, bo nie po raz ostatni, na trasę Wielkiej Wyprawy Radia Wnet. Teraz kawałek rozmowy, którą przeprowadził Jan Oleński o marihuanie medycznej nagranej gdzieś na Bałkanach. A ja się z państwem żegnam. Słyszymy się jutro w poranku Wnet, później 7:10. Zapraszam państwa bardzo serdecznie i do usłyszenia.